zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Są domem dla tysięcy gatunków zwierząt, miejscem odpoczynku, a przede wszystkim to dzięki nim mamy coś, bez czego nie da się żyć. Czyli wodę. Rzeki, bo o nich mowa, już za kilka dni będą miały swoje święto. Dokładnie 25 września obchodzimy Światowy Dzień Rzek. To dobra okazja, by porozmawiać o tym, co im zagraża, jak na co dzień o nie dbać, a także jaką rolę odgrywają między innymi w naszym życiu. I o tym będziemy mówić dziś w audycji. Zapraszam, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Rzek postanowiłam odwiedzić Narwiański Park Narodowy. Razem z Iwoną Laskowską z Narwiańskiego Parku Narodowego na ten temat porozmawiamy. Może na początek o samej Narwi. Jaka to jest rzeka? Jak możemy ją scharakteryzować?
Narew w granicach parku jest wyjątkową rzeką, taką, których w Europie trudno spotkać, zwłaszcza w zachodniej Europie. Narew płynie w granicach parku wieloma korytami. Taki typ rzeki nazywany jest rzeką anastomozującą. Wielokorytowa rzeka utworzyła wyjątkowy ekosystem wokół siebie. To nie jest tylko sama rzeka, ale też tereny przyległe, które w związku z tym, że teren był świetnie uwodniony, zamieszkują bardzo wyjątkowe gatunki ptaków. Narew jest chroniona od miejscowości Suraż do miejscowości Rzędziane najwyższą formą ochrony przyrody, jaką jest Park Narodowy. Obszar ten też jest objęty formą ochrony przyrody jak Natura 2000, czyli są to obszary ptasie, czyli Bagienna Dolina Narwi. Obejmuje dolinę rzeki Narew wraz z terenami przyległymi oraz sama granica parku jest w granicach obszaru ochrony siedlisk Narwiański Bagna.
Czy w ogóle człowiek ingeruje w nią w jakikolwiek sposób? Czy ona żyje sobie swoim życiem? Jak to wygląda? Jak wygląda ta ochrona?
Narw, tak jak Biebrza i Ujście Warty, paradoksalnie powstała też ta jej różnorodność, którą obserwujemy teraz, powstała dzięki człowiekowi, bo człowiek od setek lat użytkował dolinę, stworzył takie tereny otwarte, gdzie miały świetne warunki ptaki, które są związane właśnie z takimi terenami otwartymi, uwodnionymi. I ta gospodarka człowieka, racjonalna oczywiście, te coroczne wykaszania i zbiór tej biomasy sprawił, że tak różnorodny system powstał i miejsce do bytowania różnych ciekawych gatunków.
Jaka jest rola rzek w naszym życiu?
Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, ale większość wielkich cywilizacji powstała w dolinach rzeki. Większość wielkich miast Polski, które teraz są aglomeracjami, powstały wokół rzek. Kraków, Warszawa, Toruń czy Wrocław. Cywilizacja Egiptu czy Mezopotamii też była ściśle związana z rzekami. To oczywiście ma związek z tym, że był dostęp do czystej wody. Świetnie uwodnione miejsca, gdzie idealne było miejsce do prowadzenia rolnictwa. Też oczywiście nie bez znaczenia mają szlaki komunikacyjne.
Czy ta rola w jakimś stopniu się zmienia na przestrzeni lat?
Myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o komunikację, to rola ta wydaje mi się, że coraz bardziej ustaje. Myślę, że większą rolę pełnią teraz rekreacyjną. Patrząc nawet tutaj na naszą Dolinę Narwi, to praktycznie ta rzeka, która kiedyś była rzeką żeglowną, którą spławiało się z Puszczy Białowieskiej drewno w dalsze części Polski, to przed wielu, wielu lat ustała. Generalnie Narew pełni tą funkcję rekreacyjną. W przypadku większych rzek Wisły, Odry pewnie jest jeszcze trochę inaczej.
No ale w świecie zwierząt chyba ta funkcja się nie bardzo zmieniła. Jaka jest rola rzeki w ogóle w przyrodzie?
To jest ogromna, ogromna rola. To jest tak skomplikowany ekosystem, którego chyba sobie nie wszyscy zdajemy sprawę, jak to jest ważny, wrażliwy. No na pewno z rzeką związane są różne siedliska ptaków i innych gatunków, które są związane tylko i wyłącznie z rzeką. One bez tej rzeki żyć nie mogą. Jest ona też bardzo ważna z punktu widzenia korytarzy ekologicznych. Doliny rzek są naprawdę istotne z tego punktu widzenia, bo nimi migrują nie tylko ryby, jak wiadomo, ale przecież i duże ssaki. I niesamowitą rolę pełnią w czasie migracji ptaków, które się przemieszczają z południa na północ w czasie wiosennych wędrówek i odwrotnie w czasie jesiennych wędrówek z północy na południe. To jest miejsce odpoczynku ptaków. One, udając się w dalszą drogę, znajdują takie miejsce, gdzie się czują bezpieczne, mają pożywienie i miejsce do odpoczynku. To jest bardzo ważna rola. Bez wody, zbiorników wodnych, które są przy rzekach również, nie mogłyby się rozwijać płaze. Ich część wczesna rozwoju związana jest tylko i wyłącznie z wodą. Żaby muszą złożyć skrzek w wodzie, potem rozwijają się w niej kijanki i potem dopiero te żaby wychodzą na ląd. Przecież no wiadomo, już o rybach to nie będziemy mówić, to one są typowo związane ze zbiornikami wodnymi. Masę ptaków też bez akurat odpowiedniego uwilgotnienia terenu nie przedłuży swojego gatunku. Przecież rybitwy zakładają swoje kolonie na powierzchni wody, zakładając gniazda. Jeżeli nie ma odpowiedniego poziomu wody, nie ma odpowiedniego warunków, one po prostu tych lęgów nie złożą, nie wyprowadzą młodych. Wiele gatunków, które może nie są z samą rzeką typowo związane, ale na przykład z terenami terenami przyległymi, z turzycowiskami, gdzie to użytkowanie terenu, czyli otwartość terenu ma znaczenie i oczywiście ten poziom wody, jak to w każdej dolinie rzeki, jest bardzo istotny. Jeżeli nie będzie odpowiednich warunków, po prostu tych gatunków nie będzie.
To wszystko to jest po prostu połączona sieć. To też dotyczy bezpośrednio nas w jakiś sposób.
My jesteśmy tak jak ryba, ptak, płas, jesteśmy częścią tego całego ekosystemu, tylko jakieś rościmy sobie większe prawo do niego niestety.
Niedawno w całym kraju głośno było o Odrze. Doszło tam do ogromnej tragedii, która swoje skutki pewnie będzie mieć jeszcze za kilka lat. Jak rzeka się odradza po czymś takim? Czy jest w stanie i ile to może trwać?
Rzeki mają taką zdolność samooczyszczania. Już po wpuszczeniu takich oczywiście nie trucizny, jakichś ścieków chemicznych, ale to samooczyszczenie następuje no już po kilkudziesięciu kilometrów od wpuszczenia tych zanieczyszczeń. Na skutek właśnie przepływu, rozcieńczania wody, mieszania z tlenem. Część tych substancji ulega mineralizacji i jest wbudowana w późniejszym czasie w rośliny, tak, i w wszystkie organizmy wodne. Ale jeżeli chodzi o jakieś substancje toksyczne, związki chemiczne z zakładów przemysłowych, to nie jest taki prosty proces, niestety. Jak widać, to co nam pokazała Odra, to chyba to wszystkim nam uzmysłowiło, co jest pod powierzchnią wody, jaka to jest różnorodność, ile tam jest gatunków, jaki to jest rzeczywiście bogaty ekosystem. Niestety no, taka nauczka nie powinna mieć miejsca w taki sposób. Nie tylko ryby, bo ryby chyba takim najbardziej ewidentnym przykładem było, bo one są największymi organizmami zamieszkującymi rzeki, ale masa tych mikroorganizmów, których odrodzenie naprawdę będzie trwało lata. To są naprawdę tak wielkie współzależności między właśnie tymi małymi organizmami, dużymi, to jest cały system troficzny, który został zakłócony. Mogę podać przykład takiego gatunku, który jest gatunkiem naturowym, występuje w rzekach Narwi. No to jest ryba różanka, która, żeby kontynuować swój gatunek, musi znaleźć odpowiedni gatunek małża, żeby złożyć w nim ikrek. Jeżeli tego małża nie ma, to nie ma dalej kontynuacji różanki. Są te takie zależności naprawdę czasami takie małe, a mające ogromne znaczenie i przełożenie dla całego ekosystemu rzeki.
Dużym problemem też są śmieci w rzekach. Regularnie prowadzona jest m.in. akcja Czysta Rzeka, gdzie no, jest wyławiane wszystko. To nie są tylko te drobne śmieci, ale to są też śmieci wielkogabarytowe. W jaki to sposób zakłóca funkcjonowanie rzeki?
Co roku naprawdę zbieramy tony śmieci tutaj z Narwi. Chociażby samo pozostawienie jakiegoś sznurka czy folii, jakiś ptak może to potraktować jako swój pokarm. No niestety, kończy się to tragicznie. Podobnie jest w przypadku płazów. To wszystko jest ze sobą powiązane, a te ilości plastiku, które wytwarzamy i które potem wyrzucamy gdziekolwiek, ten mikroplastik uwalnia się do wody i to jest potem wbudowywane w organizmy wodne.
Co jest jeszcze dla rzeki dużym zagrożeniem?
Największym problemem dla rzek to jest właśnie ich regulacja, czyli ich prostowanie, skracanie ich biegu. Rzeki naturalne tworzą niesamowity ekosystem, jeżeli chodzi nawet o wodę, spływ powierzchniowy. One zbierają tą wodę i ta woda bardzo powoli się rozsącza. Jeżeli to jest proste, głębokie koryto, to koryto zbiera bardzo dużo wody, odwadnia tereny przyległe. A rzeka naturalna rozlewa się spokojnie, ta woda wsiąka i mamy taką naturalną retencję. A w przypadku takiego pogłębionego koryta ta woda bardzo szybko odpływa. Nikt z nas się nie zastanawia, skąd mamy wodę w kranie, gdzie ona jest potem odprowadzana. To wszystko jest bardzo zależne, wpływa na ekosystemy rzeczne, tak? Dlatego ta oszczędność wody jest naprawdę ważna. Nie każdy musi mieć przed domem cudnie skoszony angielski trawnik, bo on wcale nie jest piękny, poza tym, że jest skoszony. Ta sytuacja, która jest teraz w Białymstoku, te łąki kwietne, te obszary, które są niekoszone, to naprawdę fantastycznie wpływa na retencję wody. Ta woda bardzo powoli odpływa, ona jest w tym środowisku. Na takich obszarach jest o wiele większa różnorodność biologiczna, na takich łące kwietne jest masa różnych owadów, które zapylają, które tam bytują. Myślę, że jakieś tam drobne ssaki też tam są. A przy wykoszonym obszarze nic praktycznie się nie dzieje.
Jaka jest nasza rola, jeżeli chodzi o opiekę nad rzekami, ale też jeżeli chodzi o samą wodę?
Pewnie, jeżeli jesteśmy gdzieś w Dolinie Rzecznej, czujmy się tam jak goście naprawdę i nie czujmy się jak gospodarze. Są tam organizmy, w których domu jesteśmy po prostu. Każdy w swoim mieszkaniu chciałby być na swoich warunkach. No i oczywiście to, co każdy z nas powinien zrobić, to ta oszczędność wody. Korzystanie z urządzeń, które rzeczywiście zużywają tej wody mniej. Przecież umycie jednej szklanki zużywa prawie tyle wody, co umycie naczyń w całej zmywarce. Dlatego myślę, że tutaj na tym poziomie powinniśmy zacząć od siebie, nie patrząc na innych, rozglądając się, co ktoś inny robi, tylko zrobienie rachunku sumienia i zobaczenie, gdzie tej wody możemy troszeczkę zaoszczędzić, która została wcześniej skądś pobrana, oczyszczona i doszła do naszych kranów. Spożyło to wiele energii i pracy ludzi, żeby ta woda czysta była u nas w kranach.
Najlepiej wszystkie zmiany zaczynać od siebie. O roli rzeki mówiła Iwona Laskowska z Narwieńskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą.
Jaki jest stan ogólny rzek w Polsce i czy wpływają na nie w jakiś sposób zmiany klimatyczne? Pytam o to rzecznika Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorza Walijewskiego. Zacznijmy od tego, jaki jest teraz, na ten moment, stan wód w rzekach ogólnie w Polsce.
Stan wód w Polsce jest w tak zwanej strefie wody średniej i niskiej, ale niestety ta niska to oznacza, że jest mniej niż powinno to być normalnie o tej porze roku. I 50% rzek jest w strefie wody niskiej, około 40% w strefie wody średniej i kilka w strefie wody wysokiej. Sytuacja nie jest zbyt korzystna ze względu na suszę, ponieważ nadal mamy wydanych około 50 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. To oznacza, że niestety mamy niskie stany, niskie przepływy w rzekach. Okres jesienny, który jest przed nami, brak większych opadów w prognozach, powoduje, że jednak ten stan niskiego stanu, stan zagrożenia suszy hydrologicznej cały czas będzie się utrzymywał.
Taki stan był też przez dłuższy czas w województwie podlaskim.
Tutaj też nie ma zbyt optymistycznych informacji, chociaż nie jest aż tak źle, jak było to w innych rejonach kraju, ponieważ tutaj jednak szczególnie w lipcu były obserwowane opady deszczu i troszkę sytuacja się poprawiła. Niemniej jednak mamy w strefie wody niskiej oraz średniej. Szczególnie niebezpiecznie jest na Narwi, tutaj też na Biebrzy jest niebezpiecznie. Mamy również wydane też właśnie w województwie podlaskim ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. One wydane były już kilka tygodni temu, ale cały czas się utrzymują. Także sytuacja tutaj też nie jest zbyt wesoła.
A na przestrzeni lat jak to wygląda? Tak jak Państwo obserwują, czy ta sytuacja, która jest teraz, wcześniej też miała miejsce w jakiś taki regularny sposób? Czy teraz to, co się dzieje, jest taką przykrą nowością trochę?
Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Polska leży akurat w takiej długości i szerokości geograficznej w Europie, gdzie susze były, są i będą. Jak również powodzie, tak samo. To są takie dwa kataklizmy, które się przeplatają ze sobą. Natomiast 2015 rok to był taki rok, od kiedy właściwie rok rocznie obserwujemy suszę. Wcześniej ona była obserwowana mniej więcej co 7 lat, na początku tego wieku mniej więcej co 3 lata. Natomiast teraz cały czas jest obserwowana i wydawałoby się, że województwo podlaskie, czy wschodnia część warmińsko-mazurskiego, to jest rejon, gdzie jest sporo jezior, gdzie jest sporo mokradeł i tutaj ten teren wydawałoby się, że jest wolny od zagrożenia suszą hydrologiczną. Ale okazuje się, że nie. Że jednak w tym roku również w tym rejonie występowała susza hydrologiczna i to jest pewna nowość, ponieważ zazwyczaj ona była obserwowana w zachodniej części kraju. Teraz okazuje się, że również w dorzeczu Wisły, w dorzeczu Pregoły możemy obserwować taką suszę, i również w województwie podlaskim. Także ta sytuacja z roku na rok staje się coraz bardziej niebezpieczna.
Powiedział pan wcześniej, że 50% rzek, tam są notowane ten niski stan, to jest chyba dość dużo, jednak to jest połowa.
Tak, to jest spora ilość i oprócz tego, że mamy niskie stany wody, to jeszcze dodatkowo my jako hydrolodzy używamy takiego pojęcia jak przepływ, czyli ilość wody, która przepływa w danym profilu wodowskazowym, czyli na danej stacji wodowskazowej, która mierzy nam, ile jest tej wody. I okazuje się, że takich stacji mamy nieco ponad 500, a na 100 stacjach mamy taki przepływ poniżej pewnej granicy, o której mówimy, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. To na ten moment to naprawdę jest niebezpieczna sytuacja. Zdarzało się tak już w poprzednich latach. Niemniej jednak patrząc na prognozy kolejne, na kolejne dni, na kolejne tygodnie, nie są one zbyt optymistyczne, więc to nie jest dobry prognostyk na to, co będzie się działo zimą, a później w 2023 roku. Naprawdę te susze są coraz bardziej groźniejsze, coraz bardziej dotkliwe. Widzimy to gołym okiem, co się dzieje na rzekach, że te przepływy i stany wody są bardzo niskie. I to oczywiście stwarza ogromne zagrożenia dla różnych ekosystemów, ale również stwarza to później problemy dla państwa, ponieważ niskie poziomy wód powierzchniowych w rzekach powoduje, że zmniejsza się poziom wód gruntowych, a to powoduje, że na przykład w niektórych studniach nie ma wody.
Większość z nas nawet sobie nie zdaje sprawy, jak to wszystko jest od siebie zależne i często mamy takie myślenie i przekonanie, że jeżeli popada nawet 2-3 dni, to że już nie jest tak sucho.
Muszę powiedzieć, że deficyt opadów w Polsce północnej i północno-wschodniej wynosi około 1,5 miesiąca. Czyli żeby poprawiła się sytuacja, to tak naprawdę dzień w dzień powinien być obserwowany deszcz przez 1,5 miesiąca. Oczywiście jeżeli spadłoby to w krótkim czasie, no to spowodowałoby to więcej złego niż dobrego, bo mielibyśmy do czynienia z podtopieniami i powodziami. I tu jest właśnie ten problem, ponieważ patrząc na sumy opadów, one są mniej więcej każdego roku podobne, ale zmieniła nam się zupełnie charakterystyka tych opadów. Mamy coraz częściej obserwowane opady deszczu, punktowe, intensywne, burzowe i te często robią właśnie podtopienia, zalania, poprawiają sytuację w rzekach tylko na kilka dni, natomiast po dosłownie 5-6 dni po tym opadzie znowu jest problem z suszą. To jest efekt zmiany klimatu.
W jakim stopniu właśnie one wpływają na to wszystko, co się dzieje i czy my w ogóle możemy coś z tym zrobić w tym momencie?
Trzeba powiedzieć, że taka zmiana klimatyczna, bo to jest jednak postępująca, powoduje tak naprawdę wiele negatywnych skutków. Bo przez to, że zwiększa się nam temperatura powietrza, a ta w Polsce, na przykład na Podlasiu, zwiększyła się o blisko 1,7 stopnia Celsjusza przez ostatnie 70 lat. A ja tylko tak porównam to do tego, że w okresie zlodowaceń, które były kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy lat temu, temperatura była niższa około 4 stopnie, a my w zaledwie 70 lat podwyższyliśmy temperaturę o 1,7 stopnia Celsjusza. To powoduje większe parowanie, większą energię, która jest skumulowana w atmosferze. To powoduje właśnie to, że mamy coraz więcej dni bez opadów, a jak te opady występują, to w takiej formie burzowej. Skutkiem tego są właśnie występujące częściej susze w naszym kraju. Natomiast to też powoduje tak zwane urban floody, czyli tak zwane szybkie powodzie miejskie podczas takich burzowych opadów. Dodatkowo większe parowanie, większa temperatura powoduje, że nie tylko w rzekach jest mniej wody czy w jeziorach, ale też przesuszona jest gleba, ale to również powoduje, że jest mniej wody, której nie widzimy, czyli pod ziemią. No więc zmiana klimatu skutkuje tym, że w ekosystemach wodnych naprawdę dzieje się niedobrze, bo oprócz tego, że mamy mniej wody, to też jakość wody spada, temperatura wody jest coraz wyższa, coraz więcej jest gatunków roślin, które, czy nawet zwierząt, które nie powinny się pojawiać w naszych jeziorach. No niestety, to jest właśnie efekt zmiany klimatu.
Jakie są jeszcze największe zagrożenia dla rzek? No niestety mieliśmy w ostatnim czasie sytuację na Odrze.
To prawda, to co się dzieje tutaj, oczywiście cały czas badacze badają, co się dzieje tam na Odrze, ale my wiemy, że niskie poziomy wód w rzekach powodują zagrożenie życia właśnie w takich rzekach dla ryb, dla małż, raków, dla też roślin. Ale wysoka temperatura też powoduje ogromne zmiany i niektóre ryby wiemy, że nie potrafią w takich wodach wtedy żyć i migrują.
Rzeki mają też taką zdolność do samooczyszczania się, ale czy są jakieś substancje, z którymi nie poradzą sobie?
No faktycznie, rzeki mają taką właściwość, ale szczególnie te duże rzeki. Małe rzeki już nie mają jej. I tutaj większość rzek w województwie podlaskim to są małe rzeki. One mogą sobie nawet z niewielkimi zmianami chemicznymi nie poradzić. Szczerze powiedziawszy, najlepiej by było, gdyby tych zmian po prostu nie było.
A jeżeli chodzi o ochronę rzek, na razie odsuńmy to, co my możemy dla niej zrobić. Jak wygląda taka odgórna opieka, ochrona rzek w Polsce?
No i tutaj jest dobre pytanie, szczególnie dla służb, które badają jakość wody, na przykład Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ale też dla naszych ministerstw, na przykład infrastruktury czy środowiska. Są pewne programy, które są wprowadzane, które powodują, że zdegradowane rzeki, ale przede wszystkim zdegradowane przez nas, przez ludzi, nie tylko jeśli chodzi o jakość, ale też przez ilość, czyli pewne zbiorniki, które były budowane, pewne prostowania rzek, betonowania, różnego rodzaju zastawki, które były w niewłaściwy sposób wykorzystywane. Tutaj są pewne programy, na przykład renaturyzacji rzek, czyli oddawania rzek takiego naturalnego biegu albo naturalnych przepływów, oddawania tego, co człowiek niestety jakiś czas temu zepsuł, a teraz okazuje się, że jednak to, co natura stworzyła, było zdecydowanie lepsze, bo okazuje się, że na przykład takie rzeki lepiej odprowadzają wodę albo dłużej trzymają wodę w zlewni. Dzięki temu mamy mniejszy problem z suszą. Generalnie te programy są i tutaj my jako IMGW mocno kibicujemy tym programom. Ważne jest to, żeby dbać o jakość wody w tych rzekach, o to, żeby dbać o to, żeby one miały jak najbardziej naturalny charakter, o to, żeby też to, co się działo w najbliższej okolicy rzeki, było też jak najbardziej naturalne, jak najmniej wprowadzać substancji chemicznych, biogenicznych do rzek, aby one miały jak najbardziej naturalną jakość. Czy to się udaje? Programy oczywiście są zrobione na kilka lat do przodu i to nie jest tak, że jeżeli dany program będzie wprowadzony dzisiaj, to już jutro będzie widoczny efekt. Te efekty czasami będą widoczne dopiero za 10-15 lat, więc ważne, żeby te wszystkie programy były wprowadzane już teraz, abyśmy mogli za kilka lat cieszyć się taką naturalną postacią naszych polskich rzek.
A co my sami możemy zrobić tak na co dzień?
No, trzeba powiedzieć, że woda to jest naturalna substancja, którą powinniśmy chronić i woda, która jest w rzekach jest częścią pewnego dużego obiegu hydrologicznego, który zaczyna się od opadu deszczu, później spływ powierzchniowy, parowanie, no i taki cykl, można powiedzieć, w skrócie się zamyka. Więc my powinniśmy po prostu wodę, którą gdziekolwiek mamy, traktować jak skarb, który w pewnym momencie może raz, że się skończyć, a dwa, że pamiętajmy, że właśnie ta woda, którą sprowadzamy na przykład w naszych łazienkach do kanalizacji, ona prędzej czy później trafi jednak do rzek. Starajmy się jak najmniej tej wody zużywać, jak najmniej jej zanieczyszczać, żeby te rzeki miały ogromny oddech, żeby też jeziora miały ten oddech. Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest dobro, które może w pewnym momencie się skończyć. My oczywiście żyjemy w Polsce i mamy wodociągi, więc to jest coś, co można mieć na wyciągnięcie ręki. Natomiast są sytuacje już w Polsce, gdzie widać, że jednak tę wodę trzeba oszczędzać, ponieważ ona może się skończyć nie tylko z wód powierzchniowych, ale też z wód głębinowych. Także oszczędzajmy wodę. To jest, myślę, coś, co będzie dla nas bardzo ważne.
Jednym słowem, dużo jeszcze pracy przed nami, a o stanie rzek w Polsce mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.